Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 11 stycznia, rok 2018, rok stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeśli dobrze liczę, to 32 dzień rządów Mateusza Morawieckiego. Czy 32? Tak, rozpoczął się 32 dzień rządów premiera Mateusza Morawieckiego. W studio Paweł Zyzak. Dzień dobry panie doktorze.
Witam serdecznie.
I na pierwszy ogień pójdzie ogień i gniew. Taki jest tytuł książki, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Autorem książki jest znany amerykański konserwatywny dziennikarz, tak?
Powiedziałbym przede wszystkim dziennikarz. No, to jest człowiek, który cieszy się pewnym zaufaniem także w kręgach prawicowych, dlatego udało mu się tą książkę napisać, bo zyskał sobie przychylność i świadków po tamtej stronie.
Co to za książka? Czy udało się ją przeczytać?
Tak, przeczytałem książkę. Czyta się ją dobrze. No, jest to książka oparta głównie o źródła wywołane, jak to się mówi w branży zawodu historyka. Książka oparta o 200 wywiadów, podejrzewam, że kilkadziesiąt z tego to są wywiady przeprowadzone z ludźmi z wnętrza Białego Domu. Część z tych źródeł jest anonimowa czy anonimizowana. No, te źródła nieanonimowe, nieanonimizowane to jest Katie Walsh i Steve Bannon, zwłaszcza Steve Bannon. Jest tutaj głośnym świadkiem, wypowiada się bardzo dosadnie, zwłaszcza w końcowej części książki na temat nawet nie Donalda Trumpa, bo akurat o Donaldzie Trumpie to Bannon nie mówi źle, także obecnie, kiedy stracił już swoją funkcję w Breitbarcie, nie mówi źle. Natomiast jest to książka, która bardzo mocno krytykuje to środowisko, z którym Bannon walczył wewnątrz Białego Domu, czyli z tak zwaną Jerwanką, tak? Chodzi o tandem Jareda Kushnera i Ivanki Trump, tak? Czyli w pewnym sensie powielenie tego schematu, jaki funkcjonuje w showbiznesie, prawda? Mówi się o Brangelinie. To jest Jerwanka. No więc Bannon bardzo mocno zaatakował jedno i drugie, no i synów Donalda Trumpa. Pokazuje Jareda i Ivankę w złym świetle jako tych, którzy odpowiadają za największe klęski Donalda Trumpa, między innymi wyrzucenie szefa FBI Comeya. Pokazuje ich jako autorów wielu przecieków przeciwko różnym ludziom, nie tylko przeciwko Bannonowi, ale na przykład przeciwko Reincowi Priebusowi, który był swego czasu szefem personelu w Białym Domu. No, książka pokazuje po prostu Biały Dom przez ostatni rok. A to, co tak naprawdę zabolało Donalda Trumpa, to atak na jego dzieci, prawda, które on bardzo ceni. On miał powiedzieć o Jaredzie Kushnerze, że to jest w przyszłości szef Departamentu Stanu. Natomiast Ivanka Trump ponoć ma ambicje prezydenckie i jest to część umowy między Jaredem i Ivanką, prawda, że ona będzie akurat na prezydenta startowała. Jest tam mowa o przeciekach, które się przypisuje głównie temu małżeństwu. No i jest, pokazane są kulisy właśnie wyrzucenia Comeya, prawda? Jak one wyglądały i dlaczego? Dlaczego to jest takie istotne? I dlaczego to zabolało Trumpa? Dlatego, że rodzina Trumpów jest naprawdę w opłakanej sytuacji i Jaredowi Kushnerowi nie tylko grozi Departament Stanu, ale także więzienie. W przeciwieństwie do Donalda.
Za co?
No, Jared Kushner jest objęty śledztwem Roberta Millera, prawda? Chodzi tutaj przede wszystkim o spotkanie, jakie się odbyło w Trump Tower w 2015 roku. Na spotkaniu tym obok Jareda Kushnera, Trumpa Juniora i Paula Manaforta, który obecnie zeznaje w FBI, wystąpili po prostu rosyjscy szpiedzy. Między innymi prawniczka, nie chcę tutaj przekłamać nazwiska, Wieselnickaja bodajże, i bankier, który jest także powiązany z Kremlem. No i na tym spotkaniu Rosjanie zaproponowali materiały obciążające, ośmieszające Clintonów, przede wszystkim Clintonową i Partię Demokratyczną. No jakiś czas po tym spotkaniu, niedługo po tym spotkaniu doszło do słynnego ujawnienia przez WikiLeaks materiałów DNC, prawda, czyli szefostwa Partii Demokratycznej.
I jaki obraz, jakby nazwać to, co się dzieje w Białym Domu na podstawie książki Michaela Wolfa, to jaka jest najbliższa nazwa, najbliższe określenie?
Chyba chaos. Chaos, no i ciągła walka, ciągła wojna, prawda? No, akurat te słowa Fire and Fury odnoszą się do tego, co Trump powiedział o Korei Północnej i Kim Jong-unie, prawda? Że jeżeli Kim Jong-un będzie podskakiwał, to Stany Zjednoczone, czy on, Trump, zaatakują, prawda, z tym ogniem, prawda, i furią. Natomiast Biały Dom to ciągłe walki. Natomiast książka odnosi się także do tego, co się działo w czasie kampanii i pokazuje, że otoczenie Trumpa po pierwsze nie wierzyło w to, że Donald Trump zostanie kandydatem, a później prezydentem, a po drugie nie chciało tego. Sam Trump miał tego nie chcieć, chciał tylko po prostu zbić pewien kapitał polityczny po to, żeby otworzyć telewizję, prawda? Nie wiem, mieliśmy może okazję sobie o tym pomówić. Rzeczywiście pojawił się w czasie kampanii wyborczej taki koncept Trump TV, prawda? Że Trump otworzy sobie telewizję, która będzie jeszcze bardziej na prawo niż Fox News. Prawda? I to miał być zasadniczo cel tej kampanii. Zresztą tam jest mowa o tym, że kiedy ogłoszono zwycięstwo Donalda Trumpa w tych wyborach w 2015 roku, to Donald Trump wyglądał, jakby zobaczył ducha, natomiast jego małżonka Melania Trump zaczęła płakać. Bynajmniej nie ze szczęścia. Wiele takich ciekawych rzeczy, które już były jakby podnoszone i o których mnie się może nawet zdarzyło powiedzieć. Jeszcze odnośnie tego, że Donald Trump nie wierzył w własne zwycięstwo, ma o tym świadczyć fakt, że nie dał prawie żadnych pieniędzy na kampanię. Na ostatniej prostej pożyczył kampanii $10 milionów, prawda, które oczywiście chciał odzyskać i odzyskał, prawda. Natomiast posługiwał się głównie donorami republikańskimi, prawda. Przede wszystkim Mercerami, którzy rządzą de facto Breitbartem. Małżeństwo, przepraszam, Robert Mercer on w listopadzie 2016 roku zostawił biznes swoim córkom, przede wszystkim Rebece Mercer, i to ona zdecydowała ostatnio o odejściu Steve'a Bannona z Breitbarta. Książka
I to on finansował kampanię głównie, czy on był głównym zapleczem kampanii?
Jest kilku biznesmenów, którzy postawili na Donalda Trumpa, kiedy należało to uczynić, żeby w ogóle kampania Trumpa mogła funkcjonować, prawda? I to był właśnie Mercer, to był Sheldon Adelson, to jest biznesmen związany z branżą kasyn. To jest człowiek, który finansuje także główną syjonistyczną organizację w Stanach Zjednoczonych. I można jeszcze do tego grona doliczyć Petera Thiela. To jest współzałożyciel PayPala. Jeden z najbogatszych obecnie ludzi w Stanach Zjednoczonych.
A co za tym idzie na świecie?
Otóż to. Jeżeli chodzi o samego Donalda Trumpa, to jego wizerunek w tej książce nawet jest złagodzony. No, przez to, że głównym źródłem autora jest Steve Bannon. No jest pokazany jako człowiek, który niewiele wie, na niewielu rzeczach się zna i de facto jest ofiarą intryg swoich dzieci, prawda? No jak w przypadku Wałęsy, no muszą być jakieś zalety, które powodują, że taki człowiek jest tam, gdzie jest, prawda? No to tu się mówi o instynkcie, prawda? Ma instynkt.
Ale czy nie jest to było takie stwierdzenie filozofa niemieckiego Hegla, że geniusz z pozycji lokaja wcale nie wygląda na geniusza, bo lokaj widzi, jakie ma przyzwyczajenia, że pije szampana, co jednak koledzy mówi, jaki to jest geniusz, to jest zwykły człowiek. Może tak samo, to jest pisane z pozycji lokaja, obserwatora, który patrzy, co tutaj złego się dzieje, plotkuje, natomiast nie dostrzega tego, co jest istotą Donalda Trumpa, geniuszu politycznego.
Nie. Steve Bannon, co by o nim nie mówić, jest to człowiek na pewno nie z mojej bajki, a jest to człowiek bardzo inteligentny i można go rzeczywiście uznać za stratega. Steve Bannon idzie po władzę polityczną. Czy to będzie Senat, czy to będzie kandydowanie w wyborach prezydenckich, Steve Bannon jeszcze wróci. Więc te książki, których on wystąpi w ostatnim czasie, bo to nie jest pierwsza książka, którą jakby Steve Bannon żyrował. Wcześniej ukazała się książka już, która go pokłóciła z Donaldem Trumpem. Słynna książka Devil's Bargain, napisana przez dziennikarzy z Washington Post. To są teksty obliczone na kreowaniu wizerunku przede wszystkim Steve'a Bannona. Tak? I pokazywaniu tego, że Donald Trump zdradził. Zdradził narodowy populizm, zdradził Tea Party, prawda, na rzecz establishmentu. Prawda? I ta wojna wokół wyborów w Alabamie no jest jakby taką próbką tego, co się dzieje w tym środowisku. Prawda? I to przeciąganie struny miało miejsce od jakiegoś czasu. Ono po prostu dopiero w tym momencie eksplodowało, tak? Ale to, że Donald Trump de facto rozstał się z Bannonem, no było już przesądzone wcześniej. Chodzi o to po prostu, czy w przyszłości ten ruch narodowo-populistyczny będzie miał twarz Donalda Trumpa, czy Steve'a Bannona. Steve Bannon to jest człowiek bardzo ambitny i bardzo zazdrosny o ten ruch. Uważa się za jednego z ideologów.
Doktor Paweł Zyzak pozostaje w studiu, a przy telefonie jest Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Media niemieckie zauważyły reorganizację rządu w Polsce i oczywiście na ten temat piszą z właściwym sobie wdziękiem. Mitteldeutscher Rundfunk, czyli rozgłośnia środkowo-niemiecka znajdująca się na wschodzie Niemiec, na terenie swego czasu NRD, pisze o głębokiej reorganizacji rządu w Polsce, o zwolnieniu 8 ministrów, tak jak gdyby miała miejsce jakaś pałacowa rewolucja i wszystko było totalnym zaskoczeniem rozciągniętym w czasie. Wymienia się między innymi jedną z najważniejszych zmian personalnych, a mianowicie w resorcie obrony narodowej, której szef, minister Antoni Macierewicz, musiał, jak pisze na stronie internetowej MDR, opuścić swój urząd. Oczywiście jest on kontrowersyjny. Ten dodatek kontrowersyjny umieszczany jest przed każdym nazwiskiem polskiego polityka nienależącym do totalnej opozycji. Pisze dalej MDR, że w przyszłości będzie Macierewicz miał znacznie więcej wpływu i stwierdza, że został, nie wiem skąd ma tę informację, marszałkiem Sejmu. Frankfurter Allgemeine Zeitung, lewicowo-nacjonalistyczna gazeta wychodząca we Frankfurcie nad Menem swego czasu, konserwatywna, pisze piórem Konrada Schullera wielką story na temat tego, co się wydarzyło w Polsce, na temat wysokich fal, niemalże tsunami, jakie to miało miejsce w Warszawie. Zauważa brak Jarosława Kaczyńskiego na uroczystości wręczenia nominacji ministerialnych, ale przyznaje, że Polacy są narodem bardzo przestrzegającym protokołu dyplomatycznego, a przecież Jarosław Kaczyński nie pełni żadnej funkcji, jest po prostu jest posłem. Wiele miejsca poświęca Konrad Schuller ustąpieniu, jak pisze, upadkowi Witolda Waszczykowskiego i ministra Macierewicza. O Waszczykowskim oczywiście nie pada ani jedno dobre słowo w tym kontekście. To był bardzo zły minister. Był on po prostu bykiem, który miał atakować i że narodowi konserwatyści, jak określa się PiS, po prostu wykorzystywali go do przeprowadzenia i usprawiedliwienia wszelkich puczów przeprowadzanych w Polsce, jak na przykład puczu w wymiarze sprawiedliwości zorganizowanym przez nową prawicę, puczu przeciwko przyjęciu niewielkiej liczby 7 000 uchodźców, puczu przeciwko temu, że wróg osobisty Kaczyńskiego Donald Tusk został prezydentem Rady. Więc po prostu Waszczykowski, utrzymuje SAC, był wielkim śpiewakiem pieśni o Unii Europejskiej jako miszmaszu kultur i ras i o antypolskiej koalicji bezbożnych wegetarian i rowerzystów pod egidą Niemiec. A więc wszystko jest po prostu pisane w stylu, który kiedyś na łamach tej gazety był zupełnie niedopuszczalny. Teraz Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze w zasadzie w tonie swego czasu NRD-owskiej gazety, która narzucała narrację dotyczącą na przykład Solidarności w Polsce, a mianowicie Neues Deutschland. Zresztą ta gazeta ukazuje się nadal i stwierdzić muszę, że mimo jej absolutnej nadal lewicowości nie jest tak jadowita jak Frankfurter Allgemeine Zeitung o czasy, o obyczaje. W każdym razie Frankfurter Allgemeine Zeitung uważa, że Macierewicz był na przykład na skrajnym skrzydle nacjonalistów. To są w ogóle jakieś teorie, które zasługiwałyby na badacza, który mógłby na ten temat napisać bardzo, bardzo grubą książkę. Ale na czym polegała ta operacja? Co ona miała na celu? Czyli operacja reorganizacja rządu, pisze Schuller. Chodziło po pierwsze o usunięcie jastrzębi ze stałego konfliktu między Polską a Europą, jak oni piszą. Europa, rozumieją Unia Europejska. I że po prostu nie oznacza to jednak, że ma dojść do jakiegokolwiek kompromisu. Jest to raczej niemożliwe. Wprawdzie poprawiły się warunki na rzecz pokoju z Unią Europejską, utrzymuje FAZ, ale pokój nie jest jeszcze na horyzoncie. No, bardzo ciekawe, jak będzie dalsza wojna wyglądała z Unią Europejską, można by powiedzieć, uważa Frankfurter Allgemeine Zeitung.
O czym opowiedział Jan Bogatko. Zobaczymy się we Wrocławiu w najbliższą sobotę. Bardzo dziękuję za korespondencję ze Zgorzelca. Dziękuję. Już nie ma pana Jana. To wracamy do rozmowy. Jest godzina 8:57 w studio dr Paweł Zyzak i kontynuujemy rozmowę na temat tego, co dzieje się w Białym Domu.
Co działo się, bo książka kończy się w zasadzie w momencie, kiedy Steve Bannon wychodzi. Kończy się de facto jego słowami, prawda? Gdzie Steve Bannon zapowiada wojnę. No i ją prowadził i będzie dalej prowadził. No, książka opowiada o losach Giulianiego, który w pewnym momencie był w zasadzie jedynym takim sojusznikiem Donalda Trumpa, zwłaszcza w momencie, kiedy no, wyszły te taśmy Billego Busha, prawda? Gdzie Donald Trump przechwala się, jak łatwo jest mu zmanipulować kobietę, żeby znalazła się w jego ramionach. I Giuliani występował wtedy we wszystkich kanałach telewizyjnych, bronił Donalda Trumpa jak lew, dawał twarz. No i Donald Trump chciał się wykazać lojalnością wobec niego i proponował mu różne stanowiska. No Giuliani mu zależało tylko na jednym, na szefostwie Departamentu Stanu. Na co się nie godził z kolei nie tylko establishment Partii Republikańskiej, ale Kushnerowi, więc proponowano mu CIA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych amerykańskie, głównego prokuratora i szefa sprawiedliwości. No Giuliani nie był tym zainteresowany. Książka opowiada o wszystkich stadiach wojny w Białym Domu od samego początku, kiedy jeszcze walczyli ze sobą Bannon z Priebusem, do tego jeszcze Kushner. I kończy się tymi walkami, które rozgrywały się już z udziałem generałów, czyli przede wszystkim Kellego i McMastera. No McMastera Bannon zalicza w tej książce do jakby środowiska Kushneru. Jest to pewne uproszczenie, no i troszeczkę w ten sposób Bannon chce ubliżyć McMasterowi. No McMaster reprezentuje jednak bardzo silne w Stanach Zjednoczonych środowisko wojskowych. No i jednak to jest człowiek, który cieszy się u Trumpa nie tylko zaufaniem, ale pewną estymą. Natomiast Ivanka i Jared rzeczywiście mogli wykorzystywać McMastera, czy sojusz z McMasterem do tego, żeby się pozbyć Bannona. Ostatecznie wszedł do gry generał Kelly, który się okazał człowiekiem ani niezwiązanym z Kushnerami, ani niezwiązanym z narodowymi populistami, czy z Bannonitami, jak to się mówi w tej książce. Człowiek z centrum, no, który podporządkował sobie w pewnym sensie Donalda Trumpa, no i zyskał wpływ także na to, jak często Kushnerowie odwiedzają swojego ojca.
Oczywiście serial House of Cards pan doktor oglądał.
Oglądałem, bardzo dobry serial, tylko ten serial był akurat wzorowany na innym małżeństwie.
Hillary Clinton.
Otóż to.
I nadal się cieszymy, że to nie Hillary ze swoim mężem mieszkają w Białym Domu.
Tak, oczywiście. Znaczy, rzeczywiście Clintonowie, zwłaszcza Hillary Clinton, to nie jest osoba przyjazna Polsce i nie byłoby przyjaźni. Natomiast wiara w to, że Donald Trump jest politykiem przyjaznym Polsce, myślę, że wynika troszeczkę z nieznajomości Donalda Trumpa i tego środowiska, jakie on reprezentuje. No to jest środowisko, które, że państwo dzisiaj walczy bardzo mocno z nielegalnymi migrantami w Stanach Zjednoczonych. No chyba wczoraj był najazd służb amerykańskich na taką sieć 7-Eleven. To jest sieć, można to porównać do naszej Żabki. Prawda? Skąd wyciągano nielegalnych Hindusów. Ale walczy się w ten sposób także z Polakami, prawda? Donald Trump, a skoro jesteśmy przy imigrantach, tu warto pokazać, jak zmienia się w zasadzie stosunek Donalda Trumpa do establishmentu. On wynika ze strachu jednak przed śledztwem Millera. Spotkał się wczoraj z senatorami republikańskimi, demokratycznymi. I mówił, i powiedział no, rzecz niesamowitą, że cokolwiek państwo postanowią, ja to podpiszę, prawda? Chodziło przede wszystkim o DACA. No, DACA to jest takie ustawodawstwo, które zabrania amerykańskim służbom wydalania przede wszystkim nieletnich, którzy znaleźli się w Stanach Zjednoczonych, mają czas 2 lat, prawda, zanim to nastąpi. No w ten sposób chroni się całe rodziny, prawda. Donald Trump w czasie kampanii był wielkim zwolennikiem wyrzucenia DACA, no i miażdżył swoich przeciwników przede wszystkim w tej sprawie, tak. A no, Jeb Bush zlikwidował swoją kampanię wyborczą broniąc DACA, mówiąc, że to jest akt miłości. Donald Trump wczoraj na spotkaniu powiedział, że DACA to jest akt miłości, nie wolno jej odrzucić. I jest problem z ścianą, tak, czyli z murem, którego Donald Trump nie może wybudować, nie udaje mu się. Podliczono ostatnio, że kosztować to ma 33 miliardy dolarów, olbrzymia suma, i budowa tej ściany ma trwać przez 10 lat. Także prawdopodobnie Donald Trump nie tylko nie wybuduje tej ściany, ale nigdy jej na własne oczy nie zobaczy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. A kto wie, może jeszcze dzisiaj w poranku dr Paweł Zyzak wystąpi. Pożyjemy, zobaczymy.
Dziękuję ślicznie.
Jest godzina 9:02.